Halo, halo, tu adwokaci diabłów. Manchester United w kompromitującym stylu przegrywa 1-3 z Manchesterem City. Na osłodę zostaje nam tylko piękna bramka Marcusa Rashforda. Na temat tego spotkania i troszkę też na temat w środku tygodnia, na temat meczu w środku tygodnia z Nottingham Forest porozmawiam sobie z Sebastianem Słaboszem.
Cześć wszystkim.
Na co dzień Seba pisze dla ManUTD.pl. Na początek jeszcze chciałbym pozdrowić naszych wspierających, których jest trzech. Jest to Paweł Matlak, Piotr Jackowski i Irek. Zapraszamy do dołączenia do naszych wspierających. Tam dla Was dużo informacji z zakulistego kanału. No i oczywiście ułatwiony kontakt z nami. Jeszcze tak chciałem poinformować o naszym kanale, może nie wszyscy widzieli. Przed derbami pojawił się taki odcinek specjalny, może trochę na osłodę po tym, co wydarzyło się na boisku, możecie sobie obejrzeć. Quiz o derbach Manchesteru. Mówię na osłodę, bo tam dużo wielkich momentów ze strony Manchester United i może trochę sobie chociaż powspominacie tego, co było kiedyś. No dobrze, Sebastian, jak się czujesz? Jak tam nastroje po tym okropnym meczu?
Się czuję, bo czuję się niestety niezawiedziony. W sensie spodziewałem się, że prawdopodobnie będzie to tak wyglądać, w szczególności biorąc pod uwagę to, jakimi składami dysponowały też obie drużyny, gdzie jest City w tym momencie, gdzie my jesteśmy, no i że gramy na Etihad, gdzie te ciężary dla nas są zdecydowanie większe zawsze, co do zasady. No jak zobaczyłem wyjściowe jedenastki.
A wiesz, że jeszcze ci przerwę tak szybko. Gdzieś widziałem statystykę, że w derbach Manchesteru częściej wygrywają goście. Tak niecodziennie.
No może, no pamiętamy, że i udało się przecież Jose Mourinho swego czasu. Tam chyba 2-3, a 2-0 City prowadziło już, tylko że to był taki moment, gdzie po tym meczu mogli zapewnić sobie mistrzostwo i chociaż im odłożyliśmy to trochę w czasie. Solskjaer też tam wygrywał jakiś, z tego co kojarzę, i to chyba dwukrotnie, więc no ale za Ten Haga to się nie udało, to na pewno udało się wygrać City, ale Old Trafford. No ale wracając do tego meczu feralnego, który widzieliśmy, no cóż, no niestety spodziewałem się takiego efektu końcowego i takiej dominacji City, bo co tu dużo mówić, może wynik nie oddaje aż tak bardzo tego, jak mocno zdominowała nas drużyna gospodarzy, ale no to była dominacja prawie że permanentna i w zasadzie już po 23 minucie, gdzie oddaliśmy ostatnią próbę strzału, można tak to nazwać, ciężko to strzałem było nazwać, ten kick z Rashforda, to była jakaś ostatnia nasza sytuacja i zagrożenie, jakie stworzyliśmy. No w zasadzie można, chyba pamiętam wszystkie akcje Manchester United w tym spotkaniu, w sensie jakieś akcje ofensywne, no bo to był ten fantastyczny gol Rashforda i to mnie tylko zaskoczyło, no ale takie rzeczy się zdarzają, bo faktycznie pewnie też wybiło z rytmu z Manchester City, bo City od pierwszych sekund w zasadzie mocno zaczęło, już w drugiej minucie miało drugi rzut rożny, siedzieli gdzieś bliżej naszego pola karnego, no i potem poszła ten długi wykoponany, zgaszenie piłki przez Bruno, wycofanie i fantastyczny strzał, trzeba przyznać, Marcusa Rashforda, co pewnie troszkę podcięło skrzydła gospodarzom, wprawiło w jakąś małą konsternację, no i utrudniło te wskakiwanie na kolejne biegi w tym meczu. I to było chyba największe zaskoczenie, no ale no wracając do tych akcji, no to było to. Później była jeszcze jedna sytuacja Rashforda, gdzie znowu już poszła kontra, jakby lepiej tą piłkę przyjął, to mógł stanąć oko w oko z Edersonem. No i to zamknięcie akcji w 23 minucie, gdzie też fatalnie skiksował Rashford. To były trzy akcje, a potem pamiętam jeszcze pogoń bodajże Garnacho, gdzie Ederson go uprzedził. No i raz wyjście Rashforda, gdzie tam część doszukiwała się może jakiegoś faulu, bo to już też Kyle Walker gdzieś go pchnął. I to w zasadzie było jedyne, co pokazał Manchester United, jeżeli chodzi o ofensywę, a plan był taki, żeby jednak chronić swoją bramkę i liczyć na szczęście w kontratakach, bądź właśnie w długich wybiciach. No zresztą to było ewidentnie widać. Nawet można powiedzieć, że ten plan w jakiejś części się powiódł przez tą ósmą, ten początek spotkania, ósmą minutę i bramkę, i okoliczności, w jakich ona padła, i też te jakieś nieliczne sytuacje groźne, które gdzieś, znaczy groźne, do których mogło dojść, tak, jako groźne sytuacje. No ale to nie oszukujmy się, raczej tego się spodziewaliśmy. No co do zasady, większość drużyn, jak przyjeżdża na Etihad i gra z Manchesterem City, to jest jakby ta drużyna, która jest cofnięta, tak, a Manchester City jest tą drużyną napierającą, więc no tutaj zaskoczenia nie było za bardzo, chyba też nie było innej możliwości niż podjęcie próby po prostu takiego podejścia do meczu. No więc tutaj zgodnie z założeniami, ale no z każdą minutą Manchester City jakby coraz bardziej, coraz mocniej napierał, no i te statystyki na koniec są wręcz no katastrofalne dla Manchester United, bo w zasadzie tutaj mamy 74% posiadania piłki, z tego co widziałem, 27 strzałów do trzech naszych, gdzie City już chyba w pierwszej połowie osiągnęło tą średnią, jaką my oddajemy rywalom, pozwalamy oddawać rywalom strzałów w trakcie meczu, niezależnie od rangi rywala, co też jest naszą piętą achillesową w tym sezonie. Wiele tych pięt mamy ogólnie w tym sezonie, więcej niż dwie. Można tak powiedzieć.
No i achilles miał tylko jedną.
No właśnie, a tutaj mamy jeszcze mamy, nawet w podaniach to widać, tak? 792 podania do 288. No, zdecydowanie jest to największa dominacja Manchesteru United we wszystkich pięciu spotkaniach, jakie Manchester City rozegrał z Czerwonymi Diabłami Erika Ten Haga. Tutaj po prostu była deklasacja pod tym kątem. Wynik może nie odzwierciedla tego i nie wygląda tak źle, ale to tylko i wyłącznie z dwóch powodów. Po pierwsze z nieskuteczności, no bo wiemy, jaką sytuację miał Haaland. Tam będzie jedno z pudło sezonu, na pewno nominacja. Były też świetne obrony Onany. Tu trzeba przyznać, że dobrze sobie radził bramkarz Manchester United w tym spotkaniu. Wyglądał dość pewnie i w dośrodkowaniach, i w tych interwencjach, także utrzymywał nas długo w grze. No i ewidentnie też trzeba przyznać, że do czasu tej fantastycznej kolejnej bramki, to mecz naprawdę pięknych goli, w szczególności te dwa pierwsze, i znów Foden w roli głównej jako kat Manchester United, no bo przecież już nie pierwszy raz, ale do tej bramki no Manchester City miał pewien problem z przełamaniem tej defensywy i tu trzeba przyznać, że Jonny Evans, Rafael Varane naprawdę rozgrywali bardzo, bardzo dobre zawody. No i oczywiście wspomniany wcześniej Onana, i gdzieś te piłki były blokowane. Oczywiście były sytuacje strzeleckie, tak jak wspomniałem, Fodena, chyba dwie takie bardzo klarowne, ale nie pograł sobie i Doku za bardzo, i Kevin De Bruyne miał problemy mimo wszystko. Erling Haaland nie istniał w zasadzie cały mecz, był wyłączony, więc widać, że to postawienie na to, żeby gdzieś odciąć Haalanda od tych podań, no to się udało. Jeżeli staram się szukać jakichś pozytywów, no to mogę powiedzieć, że to się udało i prawie udało mi się do samego końca, ale Sofian Amrabat stwierdził, że Norweg tak rzadko karmiony był dobrymi podaniami, że już zlitował się nad Norwegiem i pozwolił mu strzelić bramkę w końcówce, niestety. Bo pewnie 2-1 zawsze lepiej wygląda niż 3, znaczy 1-2 może, patrząc, biorąc pod uwagę jakby perspektywę porażki, lepiej wygląda niż 1-3, no ale no tutaj nie ma jakby żadnych wątpliwości, że to dalej w Manchester United jedna drużyna pokazuje, jak gra się w piłkę, a druga biega mniej lub bardziej chaotycznie za tą piłką, z większym lub mniejszym pomysłem, zazwyczaj mniejszym, i to się niestety nie zmienia, a wręcz ten mecz troszeczkę pokazuje, że ta przepaść zaczyna być jeszcze większa, tak, chociaż wydawałoby się, wydawać by się mogło, że to niemożliwe, i ale no niestety tak to wygląda. Oczywiście trzeba mieć w pamięci to, że City miało w zasadzie pełny garnitur, tylko Grealish kontuzjowany. Wiadomo, że United zmaga się z dość pokaźną liczbą kontuzji, ale szczerze powiedziawszy, mocno wątpię w to, czy ten mecz wyglądałby naprawdę diametralnie inaczej w naszym wykonaniu, gdybyśmy mieli do dyspozycji w zasadzie wszystkich zawodników. Może więcej byłoby szans, może ta dominacja nie byłaby tak totalna, ale no, myślę, że pomysł na grę Ten Haga byłby bardzo podobny. Tutaj za wiele by się nie zmieniło, więc...
No właśnie. Mówisz o tym pomyśle na grę. No i przed tym spotkaniem Erik ten Hag jak zwykle kładł nam do głowy jakieś swoje wymysły i powiedział: mamy plan na to spotkanie, mamy plan. Ja już wiedziałem, jak ten plan będzie wyglądał, bo tak wygląda plan na grę z każdym dobrym zespołem. I tutaj przytoczę statystyki Manchester United w tym sezonie na wyjazdach z tymi trzema najlepszymi drużynami w lidze, do których mieliśmy równać poziomem, czyli do Arsenalu, Liverpoolu i Manchesteru City. I uwaga, bo są one zatrważające. Strzały, 79 strzałów rywali do 18 Manchester United. Celne, 22 do 4. I XG, prawie 8, bo 7,96 do 1,91 Manchester United. Niemal każdej statystyce w strzałach celnych to jest nawet więcej. To jest około 4 do 1 w meczach wyjazdowych z top 5. No i Erik ten Hag mówił: ja mam plan, no i ten plan wyglądał tak jak na każde spotkanie z dobrą drużyną, o czym już powiedziałem, czyli zamurować się i czekać na kontry. I czy po to był zatrudniony Erik ten Hag w Manchesterze United? Po to, żeby grać jak Ole Gunnar Solskjaer, tylko jeszcze mniej skutecznie, bo przynajmniej Solskjaer potrafił w taki sposób wygrywać, a za ten Haga praktycznie w tych wielkich spotkaniach nie wygrywamy, a gramy w tak samo toporny sposób. Nie zmieniło się absolutnie nic. Może nieco wyżej zakładamy pressing, ale jak tu zakładać pressing na Manchesterze City, kiedy on jest cały czas na twojej połowie i na tej połowie piłki odzyskuje? A to, co powiedział Erik ten Hag po meczu, to jest naprawdę wyśmiewanie kibiców, wyśmiewanie dziennikarzy. Poszedł, chyba to był wywiad pomeczowy, a nie konferencja, i powiedział: to był dobry występ z naszej strony. Jestem rozczarowany wynikiem. To był dobry występ. Przypomnę statystyki z tego spotkania. 74% posiadania piłki Manchesteru City. XG zależy od wskazań, ale ponad 3,15, 3,25 i strzały celne 8 do 1. I to według Erika ten Haga jest dobry występ. On chce, żeby jego drużyna grała w taki sposób, no naprawdę. Holender już odleciał, można powiedzieć. I nie tłumaczą go nawet te kontuzje, bo ja rozumiem, że on musi wystawiać Lindelofa na lewej obronie i być może takie wyjście na Manchester City było jedyną możliwością. Tylko było jedyną możliwością, ponieważ Erik ten Hag nie nauczył swojej drużyny niczego innego. On ani razu nie spróbował zagrać w inny sposób z wielkim rywalem. Może gdzieś na początku, może to 6-3 z Manchesterem City, bo uwaga, to było pierwsze, nie wiem, 10 spotkań Erika ten Haga, kiedy przegrali 3-6 z Manchesterem City. I wtedy statystyki z tamtego spotkania. 54% City, 46% Manchester United, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Strzały celne 10-8. W porównaniu z tym, co było dzisiaj, całkiem odmienna statystyka. No, warto też dodać, że City szybko zdobyło prowadzenie i to United próbowało w jakiś sposób gonić i dlatego to ten mecz wyglądał nieco inaczej, jeśli chodzi tam o posiadanie, ale to jest ogromna różnica i jest gorzej, po prostu. Minęły 2 lata, minęło 100 meczów Erika ten Haga, do czego jeszcze dojdziemy, i nic się nie zmieniło, nic nie jest absolutnie lepiej. No, Manchester United wychodzi jak drużyna z dołu Championship, która w Pucharze Anglii wygrała, wylosowała sobie Manchester City, doszło do jakiejś wysokiej rundy, no i teraz albo się uda wygrać jedną kontrą, no albo przegrają 5-0, ale zaryzykują, postawią autobus i spróbują ten Manchester City ograć. No i tak się nie gra w piłkę, tak? Nie może grać Manchester United w taki sposób. My to już powtarzamy, Mówiliśmy to już w poprzednich podcastach, no ale Manchester United, wychodząc na Manchester City, gra w tak okropny sposób, nie próbuje absolutnie podjąć rękawicy, od razu się wycofuje, nastawia na ciosy, może się uda, może wyjdzie jeden strzał Marcusowi Rashfordowi, tym razem wyszedł i tak ta obrona pękła. I tak musiała pęknąć, bo po pierwszej połowie już to XG było bliskie 3. Strzał Fodena bardzo piękny, też miał niskie XG, tak jak strzał Rashforda, ale on przełamał tą defensywę, ale jeśli on by tego nie zrobił, to przełamałby kolejny. Ale jeszcze zanim, bo już trochę powiedzieliśmy o takim ogólnym wymiarze tego spotkania, więc jeszcze cię, Sebastian, chcę zapytać o te dwie takie kontrowersyjne sytuacje. O jednym już wspomniałeś, czyli ten faul albo nie faul na Marcusie Rashfordzie, po którym pada bramka. No i jeszcze to wejście Edersona w Alejandro Garnacho, które było bardzo dynamiczne. Co prawda brazylijski bramkarz trafia w piłkę, no ale następnie zgarnia z ogromnym impetem nogi Alejandro Garnacho. No i ja nie będę cię pytał o to, czy to wypaczyło wynik, bo według mnie w ogóle nie wypaczyło, chociaż ten karny mógłby trochę tą sytuację zmienić, bo to by był chyba gol na 2-1. No i już wtedy City byłoby w znacznie gorszej sytuacji. Dostałoby takiego poważny cios, po którym nie wiem, czy drużyna Guardioli by się zdołała podnieść na 3-2, być może na 2-2. No ale powiedz mi, co ty sądzisz o tych dwóch sytuacjach?
No, tonący w życiu się chwyta trochę, bo trzeba szukać jakichś usprawiedliwień, to rozumiem, ale no ja jestem akurat fanem troszeczkę bardziej twardej gry i oczywiście nie jestem sędzią, nie mam wykładni tutaj kodeksu piłkarskiego, no ale sędzia miał prawo takie decyzje podjąć i z mojej perspektywy no też wyglądało to miękko. Po pierwsze, no Ederson trafił w piłkę, ewidentnie był pierwszy, no zgarnął co prawda tego Garnacho później, ale czy za wszystkie takie sytuacje trzeba widać karne? No nie wiem. No ja tutaj nie będę stał na stanowisku, że...
Ale wydaje się, przyznasz, że takie wejście na połowie w boiska to jest żółta kartka.
Znaczy, no jeżeli jest duży impet i faktycznie tutaj, no na pewno zdarza się tak. No więc sędzia, w zależności od sędziego, jak to przy tych wszystkich sytuacjach sędziowskich, których ja nie jestem fanem do komentowania i ogólnie no można mieć zastrzeżenia tutaj, konsekwencji. Nie widzieliśmy, nie widzimy i pewnie długo widzieć nie będziemy, bo tym można sobie debatować przez wiele godzin i w zasadzie do jakiegoś konsensusu, który będzie sprawiał, że zawsze taka jedna sytuacja będzie dawała taki, a nie inny werdykt. Do takiej sytuacji nie dojdziemy, więc no, a ja patrzę na całokształt, to było gdzieś z duchem gry, no jednak szybciej trafił w tą piłkę, a druga sytuacja, jeżeli chodzi o Rashforda, no to tutaj według mnie Anglik dołożył więcej od siebie, ten kontakt był za mały. Zresztą no, sami widzieliśmy, jak Rashford się wygląda, bo pomijając oczywiście tą fantastyczną bramkę, no to Marcus Rashford no, rozegrał katastrofalne w zasadzie spotkanie, bo no, każdy jego kontakt z piłką, w zasadzie każdy, no może tam na palcach jednej ręki, a w zasadzie na palcu.
Raz jak się gdzieś tak machnął w polu karnym.
Gdzieś tam, ale tu nawet chodzi o to, że w zwykłym przyjęciu piłki, no kilka razy wyjeżdżał na aut po prostu, bo gdzieś się gubił w tym przyjęciu, gdzieś mu uciekło, no to przypominam to też, i też to przyjęcie, gdzie mógł iść sam na sam, no to też tak przyjął, że w sumie zostawił sobie piłkę za plecami. Te decyzje były błędne, tego czucia piłki nie było. No widać, że Anglik jest pod formą. Co prawda pojawiła się gdzieś informacja po meczu, że Anglik grał prawdopodobnie z kontuzją. Zresztą inaczej, no nawet słyszałem, chociaż nie czytałem tej wypowiedzi, ale gdzieś słyszałem, to najwyżej sobie zweryfikujcie, czy tak faktycznie było, że ten hak potwierdził w wywiadzie pomeczowym, że Rashford grał z obitym, złamanym, pękniętym, nie wiem, żebrem po meczu z Nottingham Forest, gdzie doznał tej kontuzji, tego urazu. Więc no trzeba bać poprawkę, że faktycznie, jeżeli gra się z bólem, to ma się pewną blokadę, no ale też i może to mocno wpływało na to, że nawet Anglik miał problemy z przyjęciem piłki po prostu, no i to było, bo to było widać w każdym kontakcie piłki, że to wygląda bardzo źle, więc to może w jakiś sposób usprawiedliwiać dlaczego tak się działo, dlaczego tak fatalnie wyglądał. No ale no też nie ma co ukrywać, że Anglik, no zresztą jak większość piłkarzy Manchester United w sezonie, no tą formą nie grzeszy i ogólnie nie wygląda najlepiej. Więc no nie wiem, ja w obu sytuacjach wiadomo, chciałoby się, żeby to było dla Manchester United, ale w ogóle Manchester United zrobił za mało i w tym spotkaniu, żebyśmy teraz siedzieli, debatowali, czy te konkretne rzeczy powinny, te konkretne sytuacje powinny gdzieś zostać zweryfikowane na naszą korzyść, bo może wypaczyły wynik meczu. Owszem, po tym faulu, bo to jak dobrze kojarzę ten ciąg, co prawda tam to nie było tak, że to odstęp był, nie wiem, 10-sekundowy, tylko chyba gdzieś minuta minęła od tego, więc bo City rozgrywało troszkę tą akcję, zanim Foden oddał strzał, ale jak dobrze kojarzę, to ten strzał był następstwem mniej więcej odebrania piłki właśnie Rashfordowi, gdzie nie podyktowano tego faulu rzekomego Kyle'a Walkera i poszła ta kontra i ostatecznie skończyła się golem dla Fodena. Tam zresztą dość mocno gestykulował, co się aż tak często nie zdarza, Erik ten Hag przy linii bocznej, że się z tym nie zgadzał. No oczywiście no, możecie wyrażać swoje zdanie, jak uważacie tutaj, jak te sytuacje byście rozstrzygali, no ale chyba wszyscy się zgodzimy, że no City nie pozostawiło suchej nitki ogólnie w tym spotkaniu. Zresztą no, nie bez przyczyny troszeczkę dzisiaj wybrałem czarny format koszulki, żałobny, no bo to też, tak jak mówiłem, nawet przeglądając wszystkie statystyki, był zdecydowanie najgorszy występ Manchester United z Manchesterem City za Ten Haga, a do tej pory było ich 5, 4 porażki, jedno zwycięstwo, ale nigdy w żadnym z tych meczów nie było aż takiej przepaści, poza jeszcze tym meczem, też w tym sezonie zresztą, więc to się akurat potwierdza, na Old Trafford było 0-3, ale nawet tam było troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o statystyki i tą dominację, chociaż wynik końcowy tutaj wydaje się teoretycznie troszkę lepszy. A nawiązując do tego, co ty mówisz, no jeżeli ja rozumiem konieczność czasami zachowania pewnej piłkarskiej dyplomacji, jakiejś takiej piłkarskiej, uprawiania piłkarskiej polityki przez menadżerów.
Nie, no ja nie rozumiem.
Ja rozumiem, że można uprawiać, ale no jeżeli po takim spotkaniu, zresztą to nie jest pierwsze spotkanie, to my to słyszymy nagminnie po różnych meczach, niezależnie od rangi tego rywala, ale no jeżeli tutaj Erik ten Hag mówi, że zagraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie i gdzieś można było wyciągnąć z tego więcej, tak grając jak zagraliśmy, no to po pierwsze musielibyśmy tylko liczyć na to, że Manchester City przez całą 90 minut będzie tak skuteczny jak w pierwszych 45 minutach, żeby to faktycznie się udało. I nie wiem, czy to wtedy należałoby nazywać, że to my zagraliśmy dobry mecz, po prostu City tak fatalnie nieskuteczne było pod naszą bramką. No ale po drugie ogólnie no to powinno dać takie opinie i taka wizja Ten Haga, bo rozumiem trochę politykę, ale ja mam poważne wątpliwości i gdzieś przypuszczenie graniczące z pewnością, że on chyba w to w zasadzie wierzy coraz bardziej, bo za często to się powtarza. Więc to powinno być taka czerwona chorągiewka i sygnał alarmowy dla tych nowych właścicieli Manchester United, którzy tą sferą sportową mają się zajmować. Czy to jest na pewno wizja, czy tak ma wyglądać w odbiorze dobry mecz Manchester United w derbach? W ogóle, no bo to możemy cofać się w kilka meczów wstecz, kilkanaście, jakby te sytuacje, te wypowiedzi się powtarzają i one bardzo często kompletnie nie korelują z tym, co widzimy na boisku, z wynikami i z prezencją całej drużyny.
Ja się zastanawiam, co sobie teraz myśli Omar Berrada. Siedzi sobie na tym urlopie, bo dopiero zacznie pracę podczas kolejnego okna transferowego i sobie myśli, w co ja się wpakowałem. Poszedłem z tego Manchesteru City do tego United, przecież tam nic nie gra, nic się nie klei, kadra jest nie taka, trener jest nie taki, co ja tutaj robię w ogóle? Pewnie teraz mu się takie myśli w głowie kłębią, no bo tak to z perspektywy pewnie kogoś z boku wygląda, że ta przepaść jest nie do zasypania w tym momencie, chociaż no ja przyznam szczerze, że po zwycięstwie pod koniec zeszłego sezonu, ogólnie w tej drugiej połowie zeszłego sezonu City, a potem ten finał Pucharu Anglii, gdzie no nie zabrakło aż tak dużo, żeby Manchester United tam doprowadził do remisu potem może w jakiejś dogrywce to rozciągnął.
W statystykach to był ogólnie, jak spojrzeć, najbardziej wyrównany, przegrany mecz z Manchesterem City. Jeżeli chodzi o mecze Ten Haga oczywiście z Manchesterem City. Nie?
Tak, no i też Manchester City tam już pod koniec chyba 6 środkowych obrońców miał na boisku, więc rzeczywiście widać było, że Pep Guardiola nieco się obawia tej maszyny Ten Haga i minął rok od tego czasu, może niecały.
Zresztą tam na Dechę oglądamy coś takiego. Spadła wina jakby za tą porażkę, tak, jak pamiętam.
Tak, bo tam dwa takie gole, które przepuścił w takiej okoliczności, tak tam Gündogan chyba dublet ustrzelił. No i szczerze patrząc na to z takiej perspektywy kibica, który po Eriku Ten Hagu obiecywał sobie gonienia Manchesteru City i po 2 latach dostaje taki produkt i jeszcze przy tym już praktycznie nie ma szans na Ligę Mistrzów w tym sezonie. Ja już jestem w stanie powiedzieć takie słowa, bo w tym momencie to jest 6 punktów do Tottenhamu. Tottenham ma mecz mniej, a zostało 11 kolejek. Jeśli zrobi się z tego 9 punktów, to prawie punkt na kolejkę trzeba będzie odrabiać, więc Tottenham musiałby remisować co 2 kolejki i jeszcze Manchester United wszystkie te spotkania wygrywać. Więc z mojej perspektywy to jest już koniec walki o top 5. To jest moment, kiedy już ja się nie łudzę, że to top 5 uda się dogonić, chociaż już po Fulham moje nadzieje znacznie spadły, no ale ten mecz już to chyba przypieczętował. A jak ty myślisz, czy jeszcze ta walka przynajmniej w głowach piłkarzy i może w głowie Ten Haga, chociaż w głowie Ten Haga to pewnie jeszcze walczy o mistrzostwo, patrząc na to, jak sam siebie okłamuje.
Znaczy no, ja też raczej pesymistycznie na to patrzę i widzę bardziej okolice szóstego miejsca, czyli gdzieś mniej więcej tam, gdzie jesteśmy. Prawdopodobnie tak zostanie, może nawet będzie gorzej, nie wiem, bo na pewno te ostatnie spotkania znowuż nie zbudują formy psychicznej tutaj zawodników, nie scementują gdzieś tej formy i znowuż pojawi się pewna nerwowość w kolejnych meczach, bo po serii tych zwycięstw, niewielkie, ale jak na ten sezon to dość spektakularnej, tam 4 chyba w lidze, no teraz mamy 2 porażki z rzędu. W perspektywie jeszcze kilka też niełatwych spotkań mimo wszystko. Także no, ja to bardziej widzę tak jak...
Liverpool 2 razy.
Ja to widzę, Liverpool 2 razy, ale mówimy o lidze, no to Liverpool wiadomo raz, nie? Gdzieś tam, ale chyba jeszcze jest, jeszcze Chelsea, no to może Chelsea. Chelsea, no ale to zawsze z Chelsea, to zawsze tam... Niekoniecznie musi
City
być łatwo.
Zremisowało z Chelsea.
Niekoniecznie musi być łatwo. Nie wiem, czy Arsenal jeszcze jest. Chyba tak.
Tak, chyba jest jeszcze Arsenal. A więc rewanż.
No jest jeszcze gdzie tracić punkty, a wiadomo, że my tracimy punkty nawet z tymi najmniejszymi, więc po pierwsze, jeżeli chodzi o ten wyścig, to też jestem raczej zdania, że on już się zakończył, jeżeli chodzi o nasz wyścig o top 5, bo o tą czwórkę to nawet nie myślę, bo tam już jest chyba 11 punktów straty do Aston Villa, to już jest naprawdę sporo. I wygląda to trochę tak, jakbyśmy my w tym wyścigu, jak gdzieś taki obrazku memicznym, ustawili się na linii startu w biegu lekkoatletycznym na te 1000-2000 metrów, tylko ustawili się w drugą stronę. Pistolet poszedł w ruch, huk i wszyscy pobiegli w tamtą, a my w drugą, bo jakoś tak się źle spojrzeliśmy. No ale niestety tak to tutaj wygląda, więc no ja nie też jestem zdania, no podzielam twoje obawy co do tego, że ta walka gdzieś się zakończyła i można się skupić chyba na tym FIAKA, gdzie też wiemy, że nie będzie łatwo i to też się może gdzieś zakończyć już stosunkowo niebawem. No i trzeba będzie zacząć myśleć, co dalej, jeżeli chodzi o Erika Ten Haga i o całą tą drużynę, bo trzeba zadać sobie pytanie, czy faktycznie, no bo Umówmy się, Manchester City i Guardioli, no to jest maszyna, ona się na wiosnę zawsze rozpędza, my z kolei na wiosnę dość standardowo i to konsekwentnie się powtarza u różnych menadżerów. W zeszłym sezonie tam wyniki jeszcze czasem się zgadzały, ale coraz większe ciężary się pojawiały i też wtopy i ta forma gdzieś spada, co też może nie wróżyć dobrze. Ale trzeba zadać sobie pytanie, czy aby na pewno z tymi zawodnikami, no ile okej, okay, z Manchesterem City może trudno wejść franki, w szczególności na Etihad, chociaż na Old Trafford było to samo, więc nie ma to znaczenia, ale czy na pewno ta ekipa, ta drużyna, te zestawienie zawodników musi toczyć takie boje w zasadzie ze wszystkimi drużynami, czy to z Luton, czy to z Burnley, bo tam też chyba 1-0 ledwo nam się udało wygrać, czy Nottingham, no można wymieniać w zasadzie od góry do dołu. No w zasadzie górę to jak wymieniamy, to tam co do zasady jest jakaś mniejsza lub większa deklasacja niestety, a reszta to bijemy się jak równy z równym. Dalej na palcach chyba jednej ręki możemy policzyć w tym sezonie spotkania, o których możemy powiedzieć, że były naprawdę bardzo dobrze rozegrane, tak od początku do końca, tak, że cały mecz, że równy, a nie, że tam jakaś połówka się udała, albo ostatnie 20 minut, czy tam ostatnie 5 minut, bo tam też udało nam się tak wracać do gry, już przegrywając. Więc trzeba zadać sobie pytanie, czy aby na pewno ci zawodnicy no, muszą toczyć takie ciężkie boje w zasadzie z każdym w lidze, bo to jest zastanawiające, tak. Przecież no nie możemy wyjść z założenia, że tutaj no, cała drużyna jest zła i teraz trzeba, nie wiem, wszystko wyczyścić, nie wiem, zamknąć i rozwiązać kontrakty, wypłacić odszkodowania i zacząć było od nowa, bo tak można daleko idące wnioski czasem wyciągać, a mam wrażenie, że chyba aż tak źle kadrowo nie jest. Coś musi być jeszcze na rzeczy tutaj w kwestii tej myśli szkoleniowej, może myśli taktycznej, tak, i zestawienia tak. Tych zawodników.
Jeszcze do myśli szkoleniowej sobie przejdziemy, ale chcę cię zapytać właśnie o tych pojedynczych piłkarzy. Czy ty jeszcze kogoś winisz za tą porażkę? Wspomniałeś o Rashfordzie, który no, był bardzo słaby. Ja bym dodał do tego Sofiana Amrabata, bo to kolejne kapitalne wypożyczenie Manchesteru United. Kapitalne po prostu. Ten zawodnik nie pokazał praktycznie nic. Może jeden dobry mecz pamiętam jego z Crystal Palace w Pucharze Ligi, zresztą na kolejnym etapie już z tego pucharu odpadliśmy. I dzisiaj taka strata, wypuszczenie potem Erlinga Haalanda sam na sam. No cała praktycznie ta bramka idzie na jego konto. Rashforda do tej dwójki dodaję. Jakbym miał dokoptować kogoś trzeciego, to już mi ciężko. O, Scotta McTominaya, zdecydowanie. Bo znowu jakiś anonimowy kompletnie występ i dziwię się, że on nie wybiegł w końcu na tej dziewiątce. Proszę się o to od dłuższego czasu. Dzisiaj w końcu była taka sytuacja, że nikt tak naprawdę nie był dziewiątką. W domyśle taką fałszywą był Bruno, ale można już było tam ustawić tego Scotta McTominaya, żeby się z obrońcami przepychał. Taka jest moja trójka słabych występów w Manchesterze United dzisiaj, a twoja?
No mimo tej bramki faktycznie Rashford, niezależnie czy grał z kontuzją czy nie, to już decyzja była i samego zawodnika i trenera, żeby tak postąpić. No poniekąd trochę słuszna, jak się okazało, bo bramka zacna, ale no, to jest też tak, że takie strzały nie wychodzą co mecz, więc pewnie w 9 na 10 spotkań okazałoby się, że całkowicie ten występ byłby na minus, a tutaj ten strzał się udał. A co do dziewiątki, no pewnie i tak najlepszym wyborem byłby Rashford pod kątem jakiejś szybkości tych długich zagrań, no bo jednak i Bruno, i Scott McTominay to nie są jakieś demony szybkości, no może jeszcze Garnacho, tak, który mógłby pociągnąć gdzieś szybkością do jakiejś długiej piłki.
Ale Scott by się mógł zastawić, wiesz.
No, ale jak już się zastawi, to już zdążyłoby pięciu wrócić. No, a tak naprawdę to oprócz oczywiście Rashforda, ty tam wymieniłeś Scotta, ja bym powiedział, że ogólnie środek pola, bo my po prostu go oddaliśmy, przegraliśmy, co akurat nie jest jakimś zaskoczeniem wielkim, bo przegrać środek pola z takim City jeszcze w pełnym wymiarze, w pełnym składzie, no to jest raczej nagminna sprawa, niezależnie jaki rywal stoi po drugiej stronie Pepa Guardioli, ale no tam wszystko jechało aż do pola karnego i, przed tym polem karnym koło szesnastki no gdzieś skutecznie przeszkadzaliśmy City aż do tego strzału Phila Fodena, no skutecznie z jakimiś małymi przeciekami, bo oczywiście City dochodziło do sytuacji strzeleckich, ale nie było ich aż tak na potęgę. Wiele strzałów to jednak były strzały gdzieś zablokowane, ewentualnie tam wybronione przez Onanę, ale może mniej groźne, a takich sytuacji, nazwijmy to bardziej
ale tak 100%. Indywidualnie.
Indywidualnie, czy kogoś miałbym tutaj za porażkę? No wiadomo, no.
Biczować.
Karygodna sytuacja z Amrabatem, który no, nie był ani zmęczony, ani ten, no, zacznie ewidentnie wszedł, chyba nieprzygotowany też psychicznie na to spotkanie, na tą końcówkę, bo zamiast uspokoić, no to ustalił wynik meczu podaniem w zasadzie, znaczy ustalił, przyczynił się do ustalenia wyniku meczu tą stratą piłki na rzecz Haalanda. Rashford, no ja chyba stałbym na podobnym stanowisku co ty, bo tutaj po prostu cała drużyna też była ewidentnie gorsza. Dobrze zwarta w szykach w obronie, ale dopóki nie padła ta pierwsza bramka, bo wtedy już zaczęło to coraz bardziej przeciekać, tak? Tam Varane raz się pomylił, dostał żółtą kartkę, ale no ogólnie ten środek obrony był ok. Kobi Mainu nawet można powiedzieć, że na tyle, ile był w stanie w ogóle, to mógł nawet imponować jak na swój wiek, doświadczenie dość małe wciąż, jakimś takim spokojem i próbą rozgrywania, chociaż w końcówce no to już wyglądało bardzo, bardzo kompromitująco, bo też kojarzę jakąś chyba sytuację w 90 minucie, gdzie tam z Bruno Fernandeszem trzy razy sobie piłkę odbierali i w końcu stracili, więc dość komicznie to wyglądało. Ale gdzieś tam ogólnie na plus, no ja widzę w tym chłopaku duży potencjał, no tutaj gra przeciwko Manchesterowi City w tak słabej formie, jak jest Manchester United, i kadrowo, i sportowo, mentalnie, no to i tak duży ciężar jako tako go udźwignął, no więc myślę, że tam tutaj tak bardzo indywidualnie chyba bym nie szedł. Nie wiem, czy Garnaczo mógł może zrobić coś więcej. Też trudno powiedzieć, bo co mógł zrobić? To tam w ogóle piłki nie szły. A właśnie, nie mamy, czy mamy tą taką ładną grafikę, którą moglibyśmy pokazać? Dlaczego,
tak, od początku dlaczego trudno tutaj się wyświetla pod nami.
No właśnie, dlaczego tutaj trudno jakoś ewidentnie winić ofensywnych piłkarzy za jakieś partaczenie czy coś, no bo nie było co partaczyć, że tak powiem.
Tak, no jedno celne podanie na tej grafice w pole karne, jedno tylko zagranie, jak widzicie.
To było chyba to, po którym później Rashford dostał na drugi słupek to podanie i tam skiksował. Jak dobrze kojarzę, tak mi się wydaje, że to było. Że to było
jeszcze tyle. Będzie pod nami na pewno plansza ze strzałami, bo ona też jest druzgocąca. Manchester United, 3 strzały, 2
celny chyba.
Rashford, tak, jeden celny, 2 Rashforda, 1 Casemiro chyba, jak się nie mylę. Tutaj pod nami to widzicie. A oprócz tych statystyk z derbów Manchesteru, to pragnę przytoczyć jeszcze statystyki Erika ten Haga, bo to nie tylko był czas weryfikacji ze względu na derby, ale też czas weryfikacji ze względu na to, że to był setny mecz Erika ten Haga jako trenera Manchesteru United. Przekłada się to na 611 dni pełnienia funkcji pierwszego trenera, 61 zwycięstw, 11 remisów, 28 porażek. Użył on 42 zawodników. Jeśli chodzi o średnią goli na mecz, to średnią Manchester United, kiedy on był szkoleniowcem, pod jego wodzą zdobywał 1,74 gola na mecz, a tracił 1,28. No i jeszcze punkty na mecz 1,94. No te statystyki nie wyglądają źle, bo to jest 61% zwycięstw okrągłe, prawie 2 punkty na mecz. No to rzeczywiście, patrząc na to z tej perspektywy, to ten Hag robi świetne wyniki w Manchesterze United. Ja oczywiście mówię to pół żartem, ponieważ dużo tych spotkań nastukał w Pucharze Ligi, w Pucharze Anglii, w Lidze Europy, więc tak to w dużej mierze wyglądało. No i patrząc też na grę, no To milczenie moje przez te 3 sekundy a la Lewandowski jest bardzo wymowne. No i Sebastian, to była bolesna weryfikacja Erika ten Haga. Brak pomysłu na grę albo bardzo prymitywny pomysł, bo to graliśmy jak outsider. To słowo outsider było wielokrotnie podkreślane w studiu Viaplay. No i graliśmy jak drużyna z trzeciej ligi. I czy to jest to, czego po 100 meczach Erika ten Haga mogliśmy się spodziewać? Wiem, że jest jeszcze wielu obrońców, z którymi ja stoczyłem wiele bojów w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, bo są tacy ludzie, którzy nadal uważają, że Erik ten Hag miał mało czasu i że z czego on w ogóle ma rzeźbić. Wydał ponad 400 milionów, chyba 450, więc sam tych zawodników sprowadził. Kontuzje według wielu to też nie jest jego wina, a jednak zajeżdżał tych piłkarzy i grali po Omoni Nicosia, po Sheriffie Tiraspol, po Wigan, po Newport grali wszyscy, więc te kontuzje też mogą z czegoś wynikać. Wiem, że ja w tym momencie się mocno po Eriku ten Hagu przejeżdżam, ale czy ty w ogóle widzisz jakiś sens kontynuowania po tym sezonie dalszej przygody z Erikiem ten Hagiem? Może ten Puchar Anglii sprawi, że nagle jego posada zostanie uratowana, no ale w kolejnej rundzie już czeka Liverpool, więc ja tego nie widzę, chociaż udało się Nottingham przejść. Trochę mniej o tym spotkaniu dzisiaj wspominamy, bo nie wyróżniło się niczym, jeśli chodzi o ten cały sezon. To było takie samo spotkanie, jak widzieliśmy ich 30 w tym sezonie, więc też nie ma co o tym rozmawiać, a derby są zdecydowanie ważniejsze. Więc do ciebie te dwie kwestie. Czy jeszcze w tym Pucharze Anglii się coś uda zwojować po tym ograniu w ostatnich minutach Nottingham? No i druga taka kwestia, czy jest jeszcze sens kontynuowania współpracy z Erikiem ten Hagiem? Czy po prostu ten Hag out, czy nie out?
No wiesz co, to sobie określą nowi właściciele, budując gdzieś ten długoterminowy plan.
Ale jak ty określasz?
Jak ja określam, no. Ty mówiłeś, że ten mecz był weryfikacją. No, dla mnie to był po prostu kolejny mecz, który był weryfikacją tego, w którym momencie rozwoju, w cudzysłowie, mówimy to, jest Manchester United za Erika ten Haga, bo ja już kojarzę kilka takich spotkań. Pamiętam też mecz z Newcastle, który ma przecież bardzo duże problemy w tym sezonie. Nie jest to tak dobry sezon jak poprzedni, gdzie przecież zajęli miejsce w top 4. I pamiętam, że wtedy, tak jak i teraz, ale wtedy jeszcze bardziej, jak się z nimi spotykaliśmy w lidze, mówiono o tych kontuzjach, że to te kontuzje nas tak trochę zjadają, że ten sezon tak źle wygląda, że tak ta pierwsza połówka, źle w niego weszliśmy, ale my wtedy się mierzyliśmy z Newcastle, które miało bliźniaczą sytuację, jeżeli chodzi o te kontuzje, i tam też ten wynik, już nie wiem, czy tam był 1-0, 2-0, już nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale pamiętam na pewno, że z przebiegu meczu, że tam też nastąpiła weryfikacja, że tutaj te kontuzje nie miały znaczenia i tutaj dużo lepiej wyglądały Sroki niż my, mimo że Sroki są obecnie za nami ogólnie w lidze, więc no, dużo było takich weryfikacji, takich spotkań i mam wrażenie, że jeszcze w tym sezonie przed nami kilka weryfikacji, co pewnie da bardzo dużo do myślenia, i z każdą taką weryfikacją tych zwolenników, o których tu już Erika ten Haga będzie tylko ubywać. Ja wiem, że gdzieś tym koronnym argumentem jest to, że tutaj i kontuzje, że dajemy trochę czasu, bo nikomu tego czasu nie dajemy, jak my chcemy jakąś stabilizację wprowadzić, jak co 2 lata będziemy czy 3 zmieniać tych menadżerów. No, ale to trzeba.
Ale co 3 lata to nie jest mało.
No właśnie, o to chodzi, że
nie kupuję tego argumentu. Pozorom,
to nie jest mało. I żeby trzymać się kogoś przez te 3 lata, to ten ktoś, a w zasadzie drużyna przez niego prowadzona, musi dawać jakieś argumenty, których da się uczepić, i to nie na siłę, tylko tak sensownie, które gdzieś dadzą takie argumenty do sensownej rozmowy, tutaj dyskusji na temat tego, czy kogoś pozostawić na stanowisku, czy nie. Według mnie Erik ten Hag tych argumentów w zasadzie ma coraz mniej, a można powiedzieć, że już w tym rękawie to nie tylko nie ma asów, ale ani królów, jobków, dam i już praktycznie żadnych kart. I on sam zresztą na tych konferencjach zakłamuje troszeczkę tą rzeczywistość. No ja też raczej skłaniam się ku temu, że no cóż, zaufaliśmy, daliśmy tą szansę, ewidentnie tego nie widać, żeby ta drużyna szła w jakimś dobrym kierunku, żeby następował rozwój, wręcz przeciwne, według mnie widzimy permanentny regres, regres, który następuje już to kilka...
Anihilację.
Tak, już, regres, który już następuje, już kilka razy powtarzałem, od tego finału wygranego z Carling Cup, w Carling Cup z Newcastle, gdzie to trofeum Ten Hag dorzucił w pierwszym sezonie i gdzie tam rozgrywaliśmy te 2-3 miesiące, no niecałe 3, tam chyba 2,5 miesiąca i to było najlepsze 2,5 miesiąca Ten Haga w Manchesterze United, bo pamiętam początek były ciężary, później był ten super okres i zaraz po tym zwycięstwie w Carling Cup było 0-7 z Liverpoolem i od tego zaczęło się, tylko te wyniki jeszcze gdzieś tam się zgadzały mniej lub bardziej, ale te czerwone lampki zapalały się coraz częściej i w stylu gry, i w kompromitacjach, które się pojawiały raz na jakiś czas, bo pamiętam Ligę Europy, Sevilla i kilka też spotkań w lidze, ale ostatecznie udało się to całkiem niezłe też miejsce w lidze utrzymać, ale widzieliśmy cały czas, że jak zamiast coraz więcej pomysłu, jakichś schematów, jakiegoś rozwoju i poszczególnych zawodników, budowania ich formy, ich rozwoju piłkarskiego, jak i całej drużyny, schematu grania, jakiejś myśli taktycznej, no cokolwiek po prostu, to my widzimy coraz większy chaos, ja mam wrażenie, że już Ten Hag w tych spotkaniach łapie się czegokolwiek, co może po prostu dać jakieś punkty. I nawet jak zaliczyliśmy tę serię zwycięstw, tak to nazwijmy serię, no bo to była seria tych czterech, no to przecież te wszystkie, w zasadzie wszystkie mecze były na styku, tak? W tych wszystkich meczach daliśmy rywalom oddawać około 20 strzałów, czyli w sumie niewiele mniej niż w sumie City dzisiaj oddało. No, oczywiście jakość tych strzałów można sobie tam tutaj różnie komentować, ale no tak było, że faktycznie dopuszczaliśmy do sytuacji, czy to był Luton, czy to jest Manchester City, to tych sytuacji rywale mają bardzo dużo. No i to martwi i tutaj nie daje według mnie jakichś realnych szans na to. Ja nie widzę przynajmniej na to żadnych szans na odwrót w tą stronę jednak progresu i cudownego ocalenia Erika Ten Haga. Myślę, że to wypadnięcie z Ligi Mistrzów, na co wiele wskazuje, jeżeli chodzi o miejsce w lidze, i ostatecznie tutaj weryfikacja FIAKA, bo to zostanie, jeżeli tu też odpadniemy, co jest bardzo możliwe, zaraz do tego przejdziemy, no to już będzie jakby ostateczny argument, żeby trochę jak Tuchel w Bayernie powiedzieć, że po sezonie pewnie się żegnamy i no i po prostu jak nowy projekt zacznie się tworzyć od tego lata, bo wiemy, że Berada tak naprawdę jest teraz na jakimś tam wypowiedzeniu. To samo Answorth, który ma do nas dołączyć prawdopodobnie, choć to też jeszcze nie jest potwierdzone, ale wiele na to wskazuje, skoro też jest na wypowiedzeniu w Newcastle. No, ten pion sportowy z prawdziwego zdarzenia, by się wydawało, zaczyna gdzieś tam się powoli krystalizować i chyba będzie chciał pod tym kątem też szkoleniowym, widząc jak wyglądają wyniki, gra, odbiór też społeczny, czyli kibicowski, bo który jest coraz gorszy i coraz więcej jest jednak według mnie tych sceptyków, bądź po prostu bardzo dużych przeciwników już tej myśli szkoleniowej Ten Haga w Manchester United. No pewnie będą chcieli tabula rasa zacząć i poszukają nowego konceptu na to, no bo też nie ma sensu na siłę wmawiać sobie, że będzie dobrze, jeżeli tak dużo, a Erik tak dużo argumentów,
wmawia, że będzie dobrze, ale nie? Masz,
nie wiem, czy jest sens na siłę wmawiać sobie, że będzie dobrze, jeżeli tak dużo argumentów, takich realnych, które widzimy jako odbiorcy tych popisów na boisku i też polityki całej wokół budowania tej drużyny, czyli transferów udanych, nieudanych, wypożyczeń, to po jakich ludzi idziemy, ile za nich wydajemy, co oni dają w zamian, czy te wartości w ogóle się jakoś balansują. No, co do zasady widzimy, że bardzo nie w większości przypadków. No, że to po prostu kolejny niestety nieudany projekt, nieudany rozdział w odbudowie Manchester United, a w zasadzie dalsze grzebanie Manchesteru w jakiejś sosie średniaka europejskiej piłki. No i od tego musimy po prostu się zdecydowanie odciąć, dać jasny sygnał też innym drużynom, innym rywalom, że nam zależy na tym, aby nie tylko marketingowo jeszcze istnieć w czołówce, ale też, żeby zacząć z powrotem do tej czołówki też piłkarsko wracać, więc no, wydaje mi się, że te dni Erika Ten Haga to już bliżej jednak łabędziego śpiewu jest, niestety. Niestety, no bo oczywiście liczyliśmy, bo co pozostaje kibicom, wierzyliśmy, liczyliśmy na to, że to się uda. Jeszcze tylko wtrącając to leciutko tam ten mecz z Nottingham, bo to jakiś taki plusik za ten miniony tydzień, bo zazwyczaj podsumowujemy cały tydzień, że udało się wygrać i przejść do następnej rundy. No owszem, tak jak mówisz, to był mecz, który znowuż pokazuje, że Manchester United toczy równe boje, niezależnie od tego, czy ten rywal jest z dolnej części tabeli, czy znaczy równe boje, to może nie, to źle, bo teraz powiedzieć, no że właśnie, z górnej właśnie części po tabeli to równe boje, ale czy jest blisko gdzieś niego w tabeli, typu tam piąte, siódme miejsce, czy jest siedemnaste, a więc bliżej walki o utrzymanie, no to i tak są te ciężary i tak. I udało się wygrać, oczywiście Casemiro na ratunek, często w takich sytuacjach FIA Cup chyba już kilka ważnych bramek, czy tam w tych w ogóle pucharowych.
Zawsze w ten sam sposób, ligi. Na krótki słupek.
Tak, gdzieś się świetnie odnajduje, gdzieś potwierdza to ten swój nos do tego, żeby tą głowę wstawić, gdzieś się pojawić, wkleić odpowiednio w linię. I tu się udało, ale mamy Liverpool w kolejnej rundzie. Co prawda na Old Trafford to jakiś tam mały plusik. Mecze pucharowe tam rządzą się troszkę swoimi prawami. Liverpool wiadomo ma swoje problemy równie gigantyczne z kontuzjami i
jak nie większe, znacznie
i oni
większe.
Pokazują, że mimo tych problemów chodzą nastolatkowie, chłopaki z drużyn młodzieżowych i prezentują się co najmniej bardzo dobrze, a czasami nawet rewelacyjnie. Więc no, zbijają argument Ten Haga czy zwolenników tutaj, czy tej obrony tej Ten Haga gdzieś, że no niekoniecznie tak musi być, że tak to zawsze wygląda. No, może jednak podejście menadżera też ma znaczenie, a wiadomo, że Klopp odchodzi, więc widać, że tam zależy tym piłkarzom, żeby ten zamknięcie tego rozdziału z Niemcem no gdzieś zapisało się jakimiś złotymi zgłoskami, więc pewnie będzie walka w tym FIA Cup o to, żeby nas pokonać. No i zakładam, że Liverpool nie będzie stał na straconej pozycji, to raczej my nie jesteśmy już faworytem w spotkaniach z drużynami z top 4, 5, 6 w zasadzie.
Tak,
a przecież Liverpool cały czas, nie zapominajmy, jest na szczycie tabeli Premier League.
I tak na koniec się zapytam, jak właśnie procentowo oceniasz szansę, żeby Erik ten Hag utrzymał się na stanowisku menedżera na przyszły sezon? Ja uprzedzę cię i powiem, że to jest w tym momencie 85-15, że z jakimś nowym szkoleniowcem będzie Manchester United zaczynał przyszły sezon. No i może sobie zrobimy niedługo jakąś debatę na temat tego, bo debaty są ostatnio modne, na temat tego, kto nowym szkoleniowcem Manchester United, ale jeszcze zaczekajmy, poczekajmy, aż to będzie już takie przesądzone, że Erik ten Hag opuści klub. No i na ten moment w jakim stopniu jest według ciebie przesądzone? Tak procentowo.
Według mnie tutaj są wszystkie symptomy, powoli się objawiają wszystkie symptomy choroby, które ostatecznie kończą się taką śmiercią zawodową menadżera w Manchester United, więc ja tutaj nawet dam 90% do
10%.
To już tylko chyba ten FIA Cup i jakiś niesamowity sukces, przejście Liverpoolu i jakaś niesamowita sprawa może coś zaważyć, choć też nie uważam, że jeżeli styl dalej będzie niezadowalający i w lidze gdzieś osiągniemy bardzo marną liczbę punktów na koniec, jakieś szóste, siódme miejsce, to i tak nawet przy wygraniu FIA Cup nie będziemy mówić o nowym menadżerze. Zresztą już taką sytuację mieliśmy również z Holendrem, jak pamiętamy, też po zwycięstwie FIA Cup się
pożegnał. Skończyło się zwolnieniem. Tak, skończyło się zwolnieniem. Dobrze, napiszcie w komentarzu nam, kto według was, a może jeszcze nie, napiszcie nam, czy Erik ten Hag zostanie zwolniony i jakie są na to szanse, a jeśli chodzi o przyszłego menedżera, to jeszcze sobie pewnie nieraz o tym w podcaście będziemy rozmawiać i jeszcze tak w przyszłość nie wybiegajmy. Za dzisiaj taki nieco bardziej pesymistyczny, no często jest tutaj pesymistyczny, no ale jesteśmy kibicami Manchester United. Taki los sobie wybraliśmy. Trzeba było być kibicem Manchesteru City. Tutaj zresztą po tej stronie mam szalik, więc może się przerzucę. Nie no, oczywiście żartuję. Dziękuję wam bardzo. Był dzisiaj ze mną Sebastian Słabosz.
Dzięki. No ja się cieszę, że pamiętam lwią część jeszcze z uwagi na PESEL. Trochę starszy niż twój. Lwią część tej ery Fergusona i ona gdzieś tam osładza to, co jest teraz. No, zawsze wychodziłem z założenia, że nigdy nie jest tak, że zawsze jest dobrze i się osiąga sukcesy i są te gorsze okresy. Chociaż przyznaję, że mocno jednak nie doceniłem tego, jak długo Manchester United może się wygrzebywać z ery post-Fergusonowskiej. Trzymajcie się, do następnego.
Tak, Krakowia ma taką kibicę, mają taką przyśpiewkę, a my ciągle wierzymy, że przyjdzie do nas lepszy czas, że mistrza zdobędziemy, tak jak za dawnych lat. Mam nadzieję, że dobrze to zacytowałem, a jak nie, to była to parafraza. Dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu i wpadnijcie jeszcze na ten quiz, zostawcie tam łapkę w górę, bo warto, bo to była naprawdę duża produkcja. Trzymajcie się, cześć!